Dzień dobry. Jesteśmy na wystawie stałej w Muzeum Miasta Gdyni, a ze mną wicedyrektorka muzeum Marzena Markowska.
Witam serdecznie Państwa.
I Dariusz Małszycki, kierownik działu historycznego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Proszę powiedzieć, co jest takiego, na co warto przyjść na tą wystawę?
Wystawa Gdynia Dzieło Otwarte to już wystawa, która jest z nami od 2017 roku. I ciągle jest to wystawa aktualna. Ciągle jest to wystawa, która odwołuje się do naszych emocji poprzez te obiekty, które są w muzeum. Obiekty, które w 1/4 pochodzą z mieszkań gdynian. Tak niedawno były przedmiotami na półkach w domach, w szufladach, a teraz zostały obudowane kontekstem historycznym. Tą całą opowieścią nabierają innej wartości. Mimo tego, że opowiadamy tę historię trochę w taki sposób chronologiczny, od momentu, kiedy przyjmujemy Pomorze, od zaślubin w Pucku, aż do 1989 roku, a na poziomie wyższym nawet i dalej, i głębiej, to narracja na tej wystawie to też taki walor właśnie otwartości, tego, że każdy z nas może uruchomić swoje wspomnienia po wysłuchaniu tych narracji, zapoznaniu się z tymi opowieściami, które w dużej mierze są opowieścią o dniu codziennym, gdynian. Bo to właśnie gdynianie przez tą swoją małą historię składają się i budują tą historię podręcznikową. Razem tutaj z panem Darkiem mamy to szczęście, że pracowaliśmy przy budowie obu wystaw i tej pierwszej w tym budynku z 2007 roku, o również jakże znamiennym tytule
Gdynia urzeczywistnione marzenia o Polsce nad Bałtykiem.
I tam jakże inaczej podchodziliśmy do tego setna wystawy, do tych artefaktów. Opowiadaliśmy, czym Gdynia była głównie w dwudziestoleciu międzywojennym. A tutaj każdy obiekt jest właściwie bohaterem wystawy.
No ale też warto wspomnieć, że na tej wystawie historia Gdyni opowiedziana jest historią, mikrohistorią różnych osób, które tą Gdynię budowały. I oprócz osób takich bardzo znanych jak inżynier Tadeusz Wenda czy minister Eugeniusz Kwiatkowski, opowiadamy historię osób mniej znanych szeroko, takich jak na przykład zegarmistrz Józef Kliks, fotograf pani Mieczysława Nogajewska czy aptekarz Józef Jereczek. Również opowiadamy historię pracownika konsorcjum francusko-polskiego do spraw budowy portu w Gdyni. Konsorcjum powołano w celu budowy portu, jak sama nazwa wskazuje, i zatrudniała obok inżynierów duńskich i innych zagranicznych czy też polskich również zwykłych pracowników biurowych, w tym pana Walaskowskiego. I on, pracując w tej firmie na przełomie lat 20. i 30., wykonywał fotografię budującego się portu, budującego się miasta, a także pierwszych kamienic. Posiadamy album, który został wykonany, już zebrane zdjęcia przedwojenne zostały wklejone do bloku takiego już z czasów PRL-u. Większość tych zdjęć była wykonana w zakładzie fotograficznym Foto Elit, czyli innej naszej bohaterki, naszej wystawy, pani Mieczysławy Nogajewskiej. Na wystawie pokazujemy aparat fotograficzny, którym te zdjęcia zostały wykonane. Pokazujemy film, który opowiada historię albumu, historię Józefa Walaskowskiego, jego siostry.
No i sam album, widzę, można zobaczyć.
Można też zobaczyć sam album, no, który oczywiście ze względów takich konserwatorskich co jakiś czas przewracamy na drugą stronę po to, żeby zabezpieczyć zdjęcia.
Czyli warto wybrać się kolejny raz i sprawdzić, na której karcie akurat jest album otwarty.
No tak, jeżeli ktoś przyjdzie zobaczyć wystawę, to za każdym razem może trafić na inne zdjęcia.
Gdynia, sukcesy.
Ale też wprowadziliśmy do tej narracji historycznej również historię rodzin pracowników Muzeum Miasta Gdyni, ponieważ chcieliśmy pokazać właśnie tą historię Gdyni przez historię zwykłych ludzi. I tutaj mamy taką historię rodziny Skwarlińskich, naszej koleżanki, która pracowała u nas jako konserwator papieru. Jest historia jej dziadka Józefa Skwarlińskiego, który przybył do Gdyni i wynajął pokój w Wielkim Kacku. Wówczas była to wioska. mieszka pod Gdynią i tam dojeżdżał na rowerze do pracy. Poznał swoją żonę, Kaszubkę Martę Donimirską. No i w 1931 roku odbył się taki podwójny ślub, ponieważ siostra Józefa Skwarlińskiego wyszła za mąż, za brata swojej szwagierki Marty Donimirskiej.
No właśnie tutaj na ścianie widzę dwie pary młode i rzeczywiście jest Marta Donimirska, Józef Skwarliński, August Donimirski, Zofia Skwarlińska.
Opowiadając historię Gdyni, chcieliśmy ją pokazać z wielu stron. I pewną część wystawy zatytułowaliśmy Sukcesy i opowiadamy o tych ludziach, którzy w Gdyni robili karierę od Pucybuta do Rockefellera. Taką osobą był na pewno Józef Kliks, który przyjeżdża w 1927 roku do Gdyni. Na skrzynce po warzywach w zakładzie u swojego kolegi rozkłada swój asortyment w postaci zegarków, a kiedy wybucha wojna, wartość jego majątku to jest 140 tysięcy, ma wielkie dwa potężne sklepy w Gdyni. Taką na pewno osobą, która też się przewinie przez naszą opowieść, bo ta wystawa Gdynia Dzieło Otwarte to jest jak książka w odcinkach i czasami tej opowieści o tych bohaterach należy szukać po całej wystawie. I dobry widz to uważny to znajdzie. Taką postacią, która też tutaj miała pewnego rodzaju karierę, był na pewno Alfons Jereczek, który odpowiedział na mały anons w gazecie o tym, że apteka w Gdyni pod Gryfem potrzebuje pomocnika aptekarza. Przyjechał tutaj, powodziło mu się całkiem nieźle, jak na owe czasy zarabiał bardzo dobrze. Połowę swojej pensji mu oddawał bratu, który uczył się na Politechnice Gdańskiej, a on całkiem godziwie sobie w Gdyni żył. Na pewno taką firmą, która odniosła wielki sukces, to są bracia Wilke. Rozpoczynali od małego kutra, obwozili po porcie gdyńskich turystów, bo Gdynia to jak magnes przyciągała wszystkich tutaj. I ludzie byli ciekawi, jak ten port wygląda, zwłaszcza z tej strony, już kiedy wypłyniemy za Falochron. A potem pod koniec lat 30. dysponowali całą flotą. To są te przykłady takiego sukcesu, wielkiego sukcesu gdyńskiego.
Ta Ameryka.
Ameryka, tak. Ale nie było szansy, żeby się wszystkim udało. To zbyt dużo ludzi tutaj przyjechało. Również tych, którzy nie mieli wykształcenia i oni mieli o wiele mniejsze szanse, żeby im się powiodło.
Jeśli chodzi o przedsiębiorstwo Wilkiego, to jest taki przykład możliwości przystosowawczych miejscowej ludności, bo autochtonów, bo Wilke, tak jak wspomniała pani Marzena, był rybakiem i po prostu przekwalifikował się na armatora statków czy motorówek przedsiębiorstwa żeglugowego, żeglugi przybrzeżnej. Innym fragmentem historii Gdyni, który pokazujemy, to jest architektura. No, przedwojenna architektura gdyńska słynie z wielu modernistycznych budynków.
Ale no nie mogło to zabraknąć na tej wystawie.
Nie mogło tego zabraknąć, ale my pokazujemy cały przekrój tych historii, bo w latach 20. początkowo budowano budynki w takim stylu historyzującym. Przykładem takiego budynku jest budynek Szkoły Powszechnej nr 1 przy ulicy 10 Lutego. Pokazujemy również odmiany tych budynków modernistycznych, a więc kamienice narożne, które swoim kształtem przypominały statki, jak było, nie było, Gdynia jest miastem portowym. Poza tym również pokazujemy budynki modernistyczne, ale takie wielorodzinne, bo Gdynia była miastem, no, w którym ludności bardzo szybko przybywało, no i gdzieś ci ludzie musieli mieszkać. Warto wspomnieć, że w połowie lat 30. około 60% zabudowy gdyńskiej nie spełniało warunków żadnych technicznych, sanitarnych. Stąd próbowano temu zaradzić, budując osiedla mieszkaniowe dla pracowników. Głównie robiły to firmy, które budowały po kilka budynków domów mieszkalnych, takie jak firma handlująca drewnem Paget na Oburzu, wybudowała 8 budynków, czy też Zakład Ubezpieczeń Społecznych, kilka takich mini osiedli wybudował, czy Polskie Koleje Państwowe, i te budynki istnieją do chwili obecnej. Ale też trzeba wspomnieć o tym, że w Gdyni było wiele osiedli biedy. Ludzie, ci, którzy przybywali, wynajmowali właśnie mieszkania, trudno powiedzieć, lokale w barakach na obrzeżach, i te osiedla znajdowały się właśnie w takich obecnych dzielnicach jak Mały Kack, Witomino, Oburze, i nosiły takie egzotyczne nazwy: Meksyk, Pekin, Kolonia Robotnicza, albo takie bardziej patriotyczne: Stara Warszawa, Drewniana Warszawa, czy też jedna z dzielnic nazywała się Budapesztem, a właśnie i to jeden pan opowiadał taką historię, dlaczego Budapeszt, no to dlatego, że ludzie mieszkali w budach, ale że dodali peszcz, wyszła metropolia europejska, stolica europejska.
Jak będą Państwo u nas na wystawie, to odnośnie architektury proszę zwrócić uwagę na ciekawą, bardzo dobrą infografikę, która w klarowny i przejrzysty sposób pokaże te różnice, jak ta zabudowa w Gdyni wyglądała, jaki procent to była zabudowa w kamienicach czynszowych, czyli tam, gdzie w kamienicy mamy garaże, windy, pralnie. Jak, ile część na terenie miasta to była zabudowa z budownictwem społecznym, a jaką część miasta zajmowały tak zwane dzielnice biedy.
No właśnie widzę na żółto zaznaczone i chyba niestety było ich więcej niż standardowo.
Tak, ale musimy pamiętać, że mamy do czynienia z bardzo krótkim okresem czasu, z modą na Gdynię. Może by się to inaczej nam rozłożyło, gdybyśmy dostali inną szansę od historii.
Układ wystawy jest pokazany w ten sposób, że okres międzywojenny, infografiki, plansze w okresie międzywojennym są pokazane na kolorze niebieskim, granatowym. Kiedy już przechodzimy do okresu okupacji niemieckiej, to ten kolor jest czarny i w następnej kolejności po okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej to już kolor czerwony. Tutaj wchodząc do części wystawy przedstawiającej historię czasów II wojny światowej, widzimy na wstępie film o rodzinie, żydowskiej rodzinie Bergmanów, która rozdzieliła się tuż przed wybuchem wojny. Ojciec wyjechał do Argentyny na statku Sobieski i zostawił w kraju żonę i syna. I z żoną spotkał się dopiero po wojnie, a syn zginął w jednym z gett południowo-wschodniej Polsce. Tym samym statkiem wypłynęli inżynier Urbanowicz, a także Witold Gombrowicz, znany dramaturg, patron naszego teatru dramatycznego w Gdyni. I też opowiadamy ich historię.
20 sierpnia obaj schodzą na ląd w Buenos Aires. Dwa tygodnie później Niemcy napadają na Polskę. Salomon zostaje odcięty od rodziny. W tym czasie Sabina Bergman z 5-letnim synem Jakubem, jak wielu Gdynian, ucieka w strony, z których przybyła, do budującego się miasta. Schronienie przed Niemcami znajduje 950 km od Gdyni, u rodziny w Kałuszu.
Jednym z takich najbardziej nieoczywistych obiektów dla mnie na wystawie w Muzeum Miasta Gdyni jest banknot. Banknot jednodolarowy. Cóż to za opowieść? Jest to właściwie drugi odcinek opowieści o Mieczysławie Nogajewskiej, właścicielce zakładu fotograficznego Fotoelit, która kiedy wybuchła wojna została zmuszona do opuszczenia Gdyni, jak prawie połowa jej mieszkańców, wyjeżdża do Warszawy i cóż, jedyne co potrafi robić to nadal tworzyć zdjęcia. Mieczysława Nogajewska, jej zakład Fotoelit to był jeden z bardziej renomowanych zakładów w mieście, więc zdążyła zbić niezły kapitał. Już przed wojną jej brat podjął pieniądze z banku i kupił dolary. Mieczysława Nogajewska, kiedy wybuchła wojna, znalazła się w generalnym gubernatorstwie, więc musi przekroczyć granicę, udać się do brata, pobrać pieniądze. A ponieważ jest to początek wojny, ona z piękną damą, i widzimy ją tu na zdjęciu, w futrze, z perłami, z ufryzowaną głową, była kobietą, która świetnie władała językiem niemieckim, więc w drodze do Warszawy jedzie w przedziale z żołnierzami niemieckimi. Kiedy zbliżają się do granicy, ona wsuwa plik banknotów według legendy rodzinnej do kieszeni oficerskiego płaszcza i w ten sposób przewozi gotówkę i później w Warszawie otwiera zakład fotograficzny.
Tu widzimy taką piękną skrzynię. Cóż to jest za skrzynia?
To jest skrzynia, którą pozostawili Niemcy, którzy byli ewakuowani drogą morską albo też i lądową przez Gdynię. Uciekali przed frontem wschodnim. Została zostawiona na podwórku kamienicy przy ulicy Śląskiej, należącej do rodziny Czapów. Przekazała nam ją pani Helena Perlicka, która opowiadała wiele takich ciekawych historii związanych z czasów wojny, z czasów okupacji, ale także z czasów wyzwolenia w 1945 roku. Opowiadając tę historię, przekazując tę skrzynię, powiedziała, że znaleziono ją na ich podwórku po Niemcach, którzy byli ewakuowani prawdopodobnie drogą morską i zostawili tutaj na podwórku. I ta skrzynia przez wiele lat stała w piwnicy jako taki magazynek podręczny. Pani Perlicka, opowiadając historię tej skrzyni, opowiadała też tą historię jej matki, która pomagała, robiła posiłki dla tych uczniów. uciekinierów. I to pomimo tego, że ojciec ich był w obozie koncentracyjnym, został aresztowany przez Niemców, ale to człowieczeństwo było w większości rodzinach zachowane i dzieci, jak się pytały, dlaczego pomagasz Niemcom, to mama im odpowiedziała, że zawsze trzeba być człowiekiem i zawsze można kiedyś trafić na dobrego człowieka i tak trzeba postępować, aby jakbyśmy chcieli, żeby wobec nas postępowali. Powroty. No też warto wspomnieć, że te osoby, o których na początku mówiliśmy, pani Nogajewska, Alfons Jereczek czy Józef Kliks, wszystkie te osoby powróciły w 1945 roku do Gdyni. Były to osoby, które prowadziły własne przedsiębiorstwa. Kliks, Nogajewska byli wysiedleni, ich zakłady zostały skonfiskowane, a Jereczek, no jako Kaszub, który został wpisany na Volkslistę, został powołany do Wehrmachtu i później przez Zachód, przez Wojska Polskie na Zachodzie też również powrócił do kraju. I tutaj pokazujemy ich historię. Pokazujemy też tę historię taką dosyć smutną, bo oni powrócili, odbudowali swoje przedsiębiorstwa i po kilku latach w momencie walki z prywatnym przedsiębiorczością im te przedsiębiorstwa zostały skonfiskowane, musieli wyjechać. Pani Nogajewska już wyjechała na stałe do Warszawy, a Józef Kliks przeprowadził się do Bydgoszczy i wrócił tutaj do Gdyni, to znaczy wrócił właściwie do Gdańska, a w Gdyni otworzył swój zakład zegarmistrzowski po 1956 roku. Pokazujemy również historię osób, które przybyły do Gdyni po 1945 roku pierwszy raz. Takie osoby jak Witold Komisorajtis, który był projektantem, inżynierem, lotnikiem i przez Londyn przyjechał do Gdyni, zaczął pracę w stoczni, później się stoczni imienia Komuny Paryskiej, gdzie projektował statki.
Każda wystawa rządzi się swoimi prawami, ma ograniczoną przestrzeń, to już później ta nasza historia, nasza narracja i opowieść o Gdyni też nabiera tempa i już właściwie krokami milowymi zbliżamy się ku końcowi.
Ku teraźniejszości.
I oczywiście nie mogło braknąć tak ważnego tematu, jaki jest grudzień 70 w historii naszego miasta. Również tutaj z pomocą nam przyszła dobra infografika i wyznaczyliśmy trasę, którą ponieśli Janka Wiśniewskiego, czyli Zbigniewa Godlewskiego. Dołączyliśmy do tego pamiątki innych osób, które ucierpiały w trakcie tych wydarzeń. I mamy tutaj do odsłuchu balladę o Janku Wiśniewskim.
Chłopcy, stoczniowcy,
w wykonaniu Mieczysława Cholewy. Dla mnie to jest opowieść o tym, że kiedyś miałem kontakt z panem Jerzym Ficem, on zadał mi pytanie, czy pani wie, kto jest autorem ballady o Janku Wiśniewskim. Więc ja oczywiście powiedziałam, tak jak wszyscy to podajemy, jak jest to podane na wystawie, pan Krzysztof Dłowgiało, i wtedy usłyszałam, nie, ja jestem autorem ballady. Usłyszałam długą, długą opowieść i zachęcam państwa do odszukania informacji naszych tutaj zwiedzających. Stawiamy im to pytanie do tego, żeby drążyć tą swoją historię i samemu sobie odpowiedzieć w świetle wszystkich faktów, do których dzisiaj możemmy dotrzeć.
Na drzwiach ponieśli go świętojańską naprzeciw glinom, naprzeciw tankom. Chłopcy, stoczniowcy, pomścicie trucha. Janek Wiśniewski padł.
Jeśli chodzi o okres PRL-u, to właśnie tą historię PRL-u pokazujemy poprzez protesty społeczne grudzień 1970 i sierpień 1980. W przypadku sierpnia i strajków sierpniowych, które doprowadziły do powstania Solidarności, warto wspomnieć, że zaznaczamy różnice, które były pomiędzy strajkami w Gdańsku i w Gdyni. Jeśli chodzi o Gdynię, no to w Gdyni stoczniowcy napisali 17 postulatów, z których wszystkie 17 postulatów później weszło w skład tych 21 postulatów. Także warto wspomnieć również o tym, że stoczniowcy gdyńscy przyczynili się do powstania tych postulatów. Także też pokazujemy inną postawę księży, którzy odprawili mszę świętą w zakładach. Ksiądz Jankowski nie zgodził się w pierwszym momencie na odprawienie mszy. Bez zgody swoich zwierzchników nie chciał tego zrobić. Ksiądz Jastak, pomimo tego, że miał naciski z góry, zarówno ze strony duchowieństwa, jak i ze strony władz państwowych, sam odprawił mszę niezależnie na prośbę chociażby stoczniowców i dał, nie dość jeszcze, że odprawił mszę, to jeszcze dał odpust powszechny, bojąc się powtórki sytuacji z 1970 roku. No i trzecim takim elementem różniącym Gdynia od Gdańska było to, że stoczniowcy w Gdyni zajęli drukarnię stoczniową. Bo w Gdańsku nie ruszyli tej drukarni stoczniowej, tu w Gdyni zajęli tą drukarnię i większość druków w okresu strajku całego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego również było drukowana w Stoczni Gdyńskiej. Często te ulotki są też podpisane Wolna Drukarnia Stoczni Gdynia. Także więc takie informacyjne druki były drukowane w Gdyni.
Noc muzeów w tym roku, Muzeum Miasta Gdyni, to jest Noc Spawacza. Kontynuujemy nasz projekt dla przyjaciół Kachu. Przybliżamy ciągle i uczymy o postaci Kazimierza Ostrowskiego. Będziemy mieć wystawę, kilkugodzinną wystawę w Muzeum Miasta Gdyni, gdzie będziemy pokazywali kilka prac Kazimierza Ostrowskiego, na których uwiecznił hutników i stoczniowców z gdyńskiej stoczni. Sami będziemy nosili maski stoczniowców i na Państwa będzie czekało wiele, wiele atrakcji, które tutaj nie zdradzę, bo będziemy na Państwa tutaj czekać w Muzeum Miasta Gdyni.